Witam Was serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Już tutaj tak króciutko dzieliłem się niektórymi sprawami naszego życia w Stanach w środę. I może zanim przejdę do słowa, to w takim bardzo telegraficznym skrócie powiem tylko, że był taki czas, kiedy rodzice moi nade mną płakali, bo moje życie coraz bardziej oddalało się od wzoru Bożego. I w wieku 17 lat Bóg posłał, tutaj powiem, że w tej sytuacji moja żona obecna stała się dla mnie pomocą, dlatego że mieszkając w Międzyrzeczu, młodzież Zielonej Góry, między innymi moja żona, zaczęli przyjeżdżać do naszego domu i świadczyć nam. I to spowodowało, że zadałem sobie pytanie, albo czy Bóg istnieje, które później skierowałem te pytanie do Boga: Boże, jeżeli istniejesz, to objaw się mi. I Bóg dotknął, już nie w telegraficznym skrócie chcę tylko powiedzieć, że Bóg dotknął mnie, kiedy byłem na nabożeństwie w Skwierzyniem. Malutki zbór, tam brat Mieczysław Oświeciński prowadził ten zbór. Nie było to jakieś wielkie nabożeństwo, wielkie wezwania, ale dla mnie to było wielkie wezwanie, dlatego że Duch Święty dotknął się mnie i oddałem tam moje serce Panu i moje życie nabrało innego kierunku. Uwolnił mnie od nałogu palenia. Zmieniło się moje życie. Szkolne wagary się skończyły, inne rzeczy. I zacząłem czytać Pismo Święte. I po pewnym czasie też przeprowadziłem się do Zielonej Góry, gdzie kontynuowałem szkołę. Tam też zajmowałem się młodzieżą. Później pobraliśmy się po kilku latach właśnie z Halinką, bo ta, która przyniosła między innymi świadectwo, też no, ta miłość powstała między nami i pobraliśmy się, ale po ślubie pojechałem jeszcze na szkołę biblijną dwuletnią i dalej służyłem w zborze w Zielonej Górze, pomagając, usługując czasami. A kiedy brat Anatol Matyjaszek wyjeżdżał, pastor, zarekomendował mnie, abym tą służbę po nim kontynuował i zbór to zaakceptował. Przez 13 lat tam byłem pastorem, a później po tym czasie, kiedy moja służba tam się zakończyła, były też, nie zawsze było lekko, były też różne problemy, ale dokładnie kiedy moja oficjalnie służba się zakończyła w Zielonej Górze, otrzymaliśmy list zapraszający do Stanów Zjednoczonych. Dlatego przyjęliśmy to jako znak od Boga, że właśnie taka jest Jego droga, chociaż my nie myśleliśmy nigdy wcześniej o tym. I chociaż była w pierwszym momencie odmowa wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, po krótkim czasie przyszła następna wiadomość, że ja sam już nawet nie z rodziną mam się zgłosić po dokumenty do Warszawy i po prostu droga się otworzyła. To tak w telegraficznym skrócie, jeżeli chodzi o ten okres. A jeżeli chodzi o pobyt w Stanach Zjednoczonych, tam pastor Jack Malinowski prowadził zbór w miejscowości South Amboy, rentując pomieszczenia w budynku prezbiteriańskim. I ja przyjechałem, aby wspomagać go w tej pracy. Była dosyć pokaźna grupka, tak, w tym także młodzież, grupa muzyczna i tak dalej. Ale później przyszedł taki czas, że część ludzi zapragnęła wyjechać na Florydę. Tam jest tańsze życie, znacznie, może warunki pogodowe są inne. W każdym razie zdecydowali się wyjechać, także została nieliczna grupka. Brat Malinowski odczuł pragnienie, aby służyć w Nowym Jorku. Tam brakowało pastora w zborze Odkupiciela na Brooklynie i co 2 tygodnie zaczął tam dojeżdżać i do dzisiaj tam pracuje. Ja natomiast pozostałem. Grupka się tak zmniejszyła, że przeszliśmy w formę pracy grupy domowej i jednocześnie także stając się członkami zborów Assembly of God 10 minut od nas w miejscowości Metuchen. Tam przyłączając się, rozmawiając z pastorem, mówię, ja prowadzę także polską pracę, mówię, grupy domowej, czy to nie będzie jakoś kolidowało. On mówi, no na pewno będzie w jakiś sposób trudne, ale, ale po prostu no, nie jest to niemożliwe. Także uczestniczymy w niedzielę w zasadzie tam na nabożeństwa, a w soboty przez wiele lat właśnie odbywała się grupa domowa w naszym mieszkaniu, także w mieszkaniu jeszcze jednej rodziny. Także w tej chwili też mamy takie dwie rodziny, można powiedzieć, o podłożu katolickim, którzy wyrazili chęć, aby wspólnie czytać Pismo Święte. Także czytamy, rozważamy urywek po urywku. To już niektóre księgi przeszliśmy. Jedna z tych osób się ochrzciła i inne są na etapie przemiany jak umysłu i serc. Widzimy to nawet... Po prostu upominają się z tęsknotą, chcą mieć te spotkania. W zasadzie to jest tak, że śpiewamy pieśni jeszcze, jesteśmy trochę, jak to się mówi, w stosunku do młodego pokolenia, troszkę z tyłu, dlatego że no, śpiewamy, to nawet jest pielgrzyma z tych pieśni Nowego Życia i oni chętnie śpiewają, podają pieśni. Wiecie, jak to w grupie domowej jest tak dobrze, że kiedy każdy może mieć jakąś cząstkę. Później czytamy, rozważamy Słowo Boże. Oni też swoje uwagi mówią, wypowiadają się i jest możliwość dania odpowiedzi. Modlimy się później. Też mamy zazwyczaj poczęstunek. Tak w telegraficznym skrócie przekazałem tą taką długą historię. To jest wiadomo, że bardzo powierzchowne, ale taki chciałem zrobić zarys. W każdym bądź razie jeszcze nas tam chcą, bo jedna siostra mówi, tylko niech się wam za bardzo tam w Polsce nie spodoba, macie wracać z powrotem. Także, no ale podoba nam się w Polsce, drogi są fajne, dużo nowych sklepów i tak dalej, ale po prostu dla mnie jestem już we wczesnym wieku emerytalnym, za 2 lata niecałe będę w pełnym wieku emerytalnym. Będziemy się modlić, co dalej zrobić, czy tu, czy tam, dzieci nasze są tam. No nie wiemy, to nie daje na to odpowiedzi dla zadających pytanie. To daje to pytanie dla naszego Pana, co dalej i jak dalej będzie w naszym życiu. Zanim przejdę do słowa, może bym chciał zaśpiewać jedną pieśń. Tylko wspomnę, że tutaj plan mamy bardzo napięty, że tak powiem. Dopiero co wydaje się, że wylądowaliśmy. Chce się maksymalnie wiele osób odwiedzić, zobaczyć miejsc, w których się było, a ten czas tak szybko płynie. I tak ja też w pracy, bo pracuję zawodowo, też w szpitalu. Przychodzi poniedziałek, lubię swoją pracę, więc czas szybko płynie. A tu już za chwilę piątek i często taka refleksja mi się nasuwa, że tak jest i z naszym życiem. Jest czegoś początek, jest też i koniec. Że tak jak pieśń mówi, że z szybkością czasu wiatru czas przemija, że też tak przeminie nasze życie. Bo też Biblia często używa terminu, że poszli drogą całej ziemi. My też idziemy drogą całej ziemi. Byliśmy niemowlętami, wiek średni, dojrzały, a przychodzi wiek starszy. No i wiadomo, że przychodzi moment, kiedy trzeba odejść, ale po prostu my mamy nadzieję, mamy wiarę i nadzieję tego, co Bóg przygotował. I także teraz już dopiero wydaje się, że co wylądowaliśmy, a to już połowa tego czasu i chciałoby się wiele zrobić. Tak jak się patrzy na plan, no to nie wiem, czy wszystko będę mógł zrealizować to, co sobie zakładaliśmy, czy wszystkich będziemy mogli odwiedzić to. Nie jest takie proste. Cieszę się najbardziej, że mogę też z mamą się widzieć po 15 latach, bo 15 lat temu jak byliśmy i cieszę się, że mogę ją przytulić, że możemy usiąść, porozmawiać, zaśpiewać pieśni razem i to jest piękne, że mamy tą wspólną nadzieję, wspólny język i wspólnego Zbawiciela. Zaśpiewam pieśń, która jest może tak bardzo aktualna też w Stanach Zjednoczonych, gdzie podatki za domy są bardzo wysokie. Chyba tu kiedyś śpiewaliście tę pieśń, bo jej mamie ją kiedyś przekazałem. Ona była w tych śpiewnikach jednej pieśni, tam w naszej Ojczyźnie Niebiańskiej.
Tam naszej ojczyźnie niebiańskiej nie będzie zawodów, ni skarg, ni smutku, zmęczenia, ni strachu. Jęk bólu nie wyrwie się z warg. Tam nieba jasnego lazuru nie zaćmi już ziemskich chmur zwał. Tam wszystko tchnie blaskiem i szczęściem, nie będzie tam westchnień i łkań. Me serce się rwie tam do góry, gdzie Bóg przygotował nam dom, gdzie rzesze zbawionych śpiewają cześć temu, co biały ma tron. Ach, często ja tęsknię za niebem, za mym Zbawcą, co czeka mnie już. Błogi będzie to dzień, Zbawco, gdy ujrzę Cię w mieście złotym, jaśniejszym od złóż. Mieszkania tam będą bezpłatne, podatków nie płaci się tam, ubrania się nigdy nie zniszczą, te troski zabierze nam Pan. Nikt łaknąć, ni pragnąć nie będzie, ni w biedzie, ubóstwie tam brnąć, gdyż wszystkie bogactwa niebiańskie udziałem zbawionych tam są. Me serce się rwie tam do góry, gdzie Bóg przygotował nam dom, gdzie rzesze zbawionych śpiewają cześć temu, co biały ma tron. Ach, często ja tęsknię za niebem, za mym Zbawcą, co czeka mnie już. Błogi będzie to dzień, Zbawco, gdy ujrzę Cię w mieście złotym, jaśniejszym od złóż. Nie będzie tam czerni żałobnej, ni mogił samotnych wśród zgórz, ni serc zakrwawionych rozłąką, bo śmierci nie będzie tam już. Tam wiecznie będziemy młodymi, bo ciała przemieni nam Pan. Podobni do Niego będziemy, lśnić jaśniej niż słońce wśród chwał. Me serce się rwie tam do góry, gdzie Bóg przygotował nam dom, gdzie rzesze zbawionych śpiewają cześć temu, co biały ma tron. Ach, często ja tęsknię za niebem, za mym Zbawcą, co czeka mnie już. Błogi będzie to dzień, Zbawco, gdy ujrzę Cię w mieście złotym, jaśniejszym od złóż.
Amen. Chwała niech będzie Panu za to miejsce, które On dla nas przygotowuje. I ja tak powiedziałem, że typowa jest to taka zrozumiana pieśń może w rzeczywistości Stanów Zjednoczonych, dlatego że podatki są tam bardzo wysokie i Amerykanie to rozumieją, chociaż może nieraz więcej troszkę zarobią, ale Amerykanie wiedzą, jak ściągnąć z ludzi też pieniądze. Przeczytam znane wiersze Słowa Bożego z drugiego listu świętego Pawła do Tymoteusza. Trzeci rozdział i 16 i 17 wiersz. Drugi list świętego Pawła do Tymoteusza. Trzeci rozdział. Może nawet od 15. I ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością ku zbawieniu przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, od wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Drodzy bracia i siostry, ten, który stworzył świat, ten, który stworzył świat zwierzęcy, przyrodę i postawił człowieka pośród niego, obdarzył takim wielkim bogactwem i chwałą człowieka, ale przyszedł upadek i wszystko się zmieniło. Wszystko poszło inną drogą, nie tak piękną, jak to było na początku. Ale Bóg ciągle troszczył się i troszczy o człowieka, dlatego pozostawił nam swoje słowo. I to słowo właśnie jest tym, co nadaje sens naszemu życiu. Także możemy wiedzieć, skąd jesteśmy, bo wielu ludzi nie wie, skąd jesteśmy, po co żyjemy, jaki jest cel naszego życia i dokąd zmierzamy. A więc Słowo Boże porusza wiele dziedzin. Ja dzisiaj chciałbym skoncentrować się może na, chociaż też będę starał się w telegraficznym skrócie pewne rzeczy powiedzieć, dlatego że no chciałoby się wiele powiedzieć, szczególnie po takim czasie nieobecności, ale wiadomo, nasz czas jest ograniczony. Ale chciałbym powiedzieć, zaakcentować sprawę naszej postawy przebaczenia. Chciałbym tylko tak powiedzieć, że brak przebaczenia nie daje dobrego fundamentu dla rozwoju miłości, a wprost ją zabija. Kiedy jest właściwie zrozumiane przebaczenie w naszych sercach i w naszych wzajemnych relacjach, wtedy rozwija się miłość w życiu rodzinnym, w życiu społecznym, zborowym. A Pan Jezus powiedział, że po tym poznają, że jesteście moimi uczniami, gdy wzajemną miłość mieć będziecie. Niekiedy jeżdżąc po zborach czy będąc w społeczności, zdarzało się, że niektórzy tak powstawali i mówili: brak miłości w tym zborze, brak miłości w tym zborze. Ale wiecie, takie mówienie wcale nic nie pomoże dla rozwoju miłości. Zamiast mówić brak miłości, powinienem zacząć miłować, okazywać tą miłość. Wtedy to jest skuteczne, wtedy jest to zaraźliwe i wtedy to przynosi owoc. A więc podstawą dla rozwoju miłości i tego, abyśmy byli tą solą ziemi i tym miastem położonym na górze, jest właśnie przebaczenie. Dlatego, że w zasadzie my jesteśmy grzeszni, a podstawą, czyli to, co Paweł głosił, jest krzyż Jezusa Chrystusa. I ten krzyż, o czym mówi krzyż? Krzyż Jezusa Chrystusa mówi, że jesteśmy grzeszni. Krzyż Jezusa mówi, że też Bóg jest sprawiedliwy. I teraz właśnie w krzyżu Jezusa te dwie rzeczy, które wydają się nie do pogodzenia, a więc miłosierdzie i łaska i sprawiedliwość, Bóg znalazł w krzyżu rozwiązanie. Bo jest, nasz grzech powoduje, że święty Bóg nie ma innego wyboru, jak tylko osądzić nas. A z drugiej strony Boża miłość nie chce, aby ktokolwiek zginął, aby każdy człowiek mógł się upamiętać i żyć. I to wydaje się nie do rozwiązania, ale w krzyżu zostało rozwiązane. Przypominam sobie na początku mojej drogi, kiedy nawróciłem się do Pana, że niełatwo było. Często człowiek miał takie inne skłonności, upadki i myślałem nieraz, już chyba nie dam rady, nie ma dla mnie szans. I często właśnie to słowo, kiedy Pan Jezus, uczniowie się go pytali, czy do 7 razy mamy przebaczać, Pan Jezus powiedział, nie do 7, ale do 77, czy też może 70 razy 7. W każdym razie to pokazywało, że to ma być stała postawa przebaczania w stosunku do innych. Też tam Pan Jezus mówi, że gdy przyjdzie też twój brat i powie ci, przebacz mi. Ale również powinno być też ta chęć przebaczenia nawet w stosunku do wrogów, kiedy oni nie przyjdą, aby prosić o przebaczenie. Dlatego musimy badać nasze serca, czy jest w nas przebaczenie. Oczywiście nie chodzi o ignorowanie grzechu. Nie chodzi o to, żeby nie reagować na grzech w życiu innych i swoim. My wszyscy uchybiamy i grzeszymy, nawet jeśli staramy się tak bardzo. Kiedyś zwróciłem uwagę na to, że Jakub był tak radykalnym w swoich listach sługą Bożym. A w jednym miejscu mówi, wszyscy bowiem dopuszczamy się wielu uchybień. I kiedy szczerze badamy swoje serca, idąc przez życie, jako nawet ludzie wierzący, możemy sobie często uświadamiać, że zawodzimy w tym czy innej rzeczy, że zawodzimy, że zaniedbujemy to czy tamto. I ja nawet sobie zapisywałem, za każdym razem, kiedy coś zauważyłem, że jest nie tak, zapisywałem sobie te różne skłonności do tego czy do tamtego i że jest nawet pokaźna lista tego wszystkiego. I możesz robić, mogę robić wiele dobrych rzeczy, ale wciąż, może nawet tego nie zauważamy, a gdyż psalmista mówi, wybacz mi grzechy moje, także te, które są nieznane mi, które nie zauważamy, które ignorujemy. Jest też taka tendencja, aby siebie lepiej traktować niż innych. Szczególnie zwróciłem uwagę na postawę Judy pewnego razu, kiedy chciał swoją synową oddać na spalenie za czyn wszeteczeństwa, a okazało się, że to on był tym człowiekiem, który z nią popełnił. Dawid też, kiedy prorok powiedział jemu o tą opowieść o tej owcy, rozgniewał się, nie wdaje się w szczegóły, dlatego że wiem, że znacie tą historię. On powiedział, godzien śmierci jest ten mąż. Wtedy prorok powiedział, ty jesteś tym mężem. To wskazuje, że często jesteśmy skłonni bardziej surowo sądzić innych niż samych siebie. Czytając księgę Jeremiasza, wiemy, że Jeremiasz głosił sąd. Prawie cały czas ta księga po prostu przekazuje sąd, który Bóg kierował w stosunku do swojego ludu. Jaka była postawa Jeremiasza? To nie było to, że to wynikało z jego upodobania, aby po prostu tak, wiecie, ciągle tylko upominać ludzi. Ale to wynikało z tej postawy, że Bóg mu powiedział, że ma to czynić i on starał się temu być posłuszny. On płakał. On raczej chciał głosić dobrą nowinę dla ludu izraelskiego, ale rzeczywistość była inna. Lud izraelski odstąpił od Boga i jedynym poselstwem był sąd. On bolał na tym swoim sercu. Mówi, jakby nawet zwracał się do Boga z takim żalem, z pretensją, dlaczego mnie do tego powołałeś, żebym ja to zwiastował, tą niewolę babilońską, że to już jest nieodwracalne, ponieważ oni zaszli tak daleko w swoim odstępstwie. A więc to nie była jego postawa, bo on też po prostu był tylko człowiekiem, ale po prostu on pragnął dobra swojego narodu, jednak poselstwo było inne. Drodzy, tak ważną rzeczą jest, abyśmy czytali całe Słowo Boże. Abyśmy czytali, pewien wykładowca Słowa Bożego kiedyś użył takiego przykładu, że my jako ludzie wierzący, czytając Pismo Święte, mamy tendencję do wybierania, tak jak on mówił w dzieciństwie, lubiał rodzynki. I jeżeli tam mama czy babcia upiekła to ciasto, on wyjadał te rodzynki, a zostawiał ciasto. Tak my mamy nieraz taką tendencję wybierać te słodkie obietnice, a te napomnienia, zachęty, napomnienia omijać. Apostoł Paweł mówi, że on zwiastował całą wolę Bożą. Dlatego dobrze jest, jeżeli mamy zwyczaj czytania całości Pisma Świętego. Ja od czasu, jak się nawróciłem, po niedługim czasie postanowiłem przynajmniej według tej zasady iść, żeby przynajmniej raz w roku całą Biblię przeczytać, a więc korzystam z plany, chociaż moje plany, z których korzystałem, się zmieniały, ale w zasadzie były takie, że przynajmniej raz w roku całe Pismo Święte czytałem. I dlatego nie jest dobrą rzeczą, kiedy tylko trzymamy się swoich ulubionych miejsc, bo w ten sposób powstają często nauki, które po prostu ktoś wybiera, na przykład nauczyciele prosperity po prostu wybierają pewne rzeczy i te tylko akcentują. Perfekcjoniści znowuż inne, że już umarliśmy i już to czas przeszły i już ja nie grzeszę. A jednak apostoł Paweł mówi, że też nie tylko, że umarłem, ale też i uśmiercam każdego dnia, a więc jest proces. I tak dobrze jest trzymać się całości Pisma Świętego, aby mieć tą szeroką perspektywę, jaka jest wola Boża. A więc zachęcam i do systematycznego czytania Pisma Świętego i całościowego. Bardzo ważne, drodzy bracia i siostry, a szczególnie w czasach, kiedy szerzą się różne nauki i zupełnie sprzeczne często ze sobą. I wówczas musimy zająć stanowisko. Jeżeli nie mamy tego pełnego obrazu Słowa Bożego, będziemy narażeni na zwiedzenie. Podobnie jak używano tego przykładu, chociaż dzisiaj już elektronika i technika bardziej może tutaj rozwiązują ten problem fałszywych banknotów, że szkolono ludzi w ten sposób, aby rozpoznawać fałszywe banknoty przez po prostu patrzenie częste, ustawiczne na prawdziwe. I wtedy, kiedy pojawia się coś innego, wtedy łatwo można to zauważyć. Podobnie i my, kiedy czytamy Słowo Boże jako całość, a pojawia się coś niewłaściwego, jesteśmy w stanie to rozpoznać. Ale kiedy bardziej na przykład czytamy literaturę niż Słowo Boże, nie jest ono podstawową, chociaż nie jestem przeciwnikiem czytania literatury, ale powinno Słowo Boże być tym podstawowym naszą lekturą, czytaną z modlitwą i także nastawieniem, aby to Słowo wprowadzać w życie. I tak jak jakoś od młodości tak zachęcano mnie też, aby poranek szczególnie poświęcać na Słowo Boże i modlitwę. Kiedy nasz umysł jest świeży, kiedy jeszcze ten dzień cały jest przed nami, kiedy ten czas poranny może wpłynąć na cały pozostały dzień. Dlatego, że ten poranek jest początkiem dnia, wpływa na resztę. Bardzo ważną rzeczą jest też, aby czytanie było połączone z modlitwą i też z zastosowaniem, tak jak Jakub mówi, abyśmy nie odchodzili tylko jak człowiek, który przejrzał się w zwierciadle, ale aby kiedy zakończymy słowo, czytanie Słowa Bożego, odnieśli to, w jaki sposób mogę to słowo dzisiejsze zastosować w swoim życiu. Słowo Boże w liście do Efezjan mówi tam o tej zbroi Bożej. W pewnym momencie jest powiedziane, dokonawszy, abyście przywdzieli tą zbroję Bożą i dokonawszy wszystkiego, abyście mogli się ostać. Zwróciło pewnego razu moją uwagę, zwróciły te słowa, dokonawszy wszystkiego. Również w księdze Daniela też jest powiedziane, że w życiu Daniela nie mogli przeciwnicy znaleźć żadnego zaniedbania ani winy. I to mnie tak zainspirowało, że powinienem też dążyć do tego, aby nie było po prostu w moim życiu rzeczy, które zaniedbań w jakiejkolwiek dziedzinie, że powinienem pracować nad każdą dziedziną mojego życia, gdyż czasami mamy tendencję pracować nad jedną, a wiele nam po prostu ucieka. I dlatego zacząłem próbować tego dokonania wszystkiego. Nie jest to proste. Zadbasz o tą dziedzinę. Okazuje się, że tu jest zaniedbanie. I w zasadzie doszedłem do wniosku, że tak jak apostoł Paweł powiedział, nie uważam, jakobym już to osiągnął, ale dążę. Nie możemy przestać dążyć do tego jak to Słowo Boże mówi, uświęcenia, nie możemy przestać dążyć, aby starać się dokonać wszystkiego. A to, czego nam się nie udaje, wyznawać, prosić o nową siłę. I Bóg wie, że nie jesteśmy w stanie w perfekcyjny sposób wszystkiego dokonać, ale tak jak apostoł Paweł powiedział, mamy dążyć. A dlatego Pan Jezus umarł, aby też pokrywać to, czego nie jesteśmy zdolni dokonać, a nie tylko, ale również za naszą sprawiedliwość. Jak wiemy, On umarł, bo często coś dokonamy, później pojawia się chluba w sercu, o, jaki już jestem dobry, jak dużo osiągnąłem. Zauważyłem też taką rzecz, że bardzo często upadki zdarzają się wtedy, kiedy już myślimy o sobie bardzo, bardzo wysoko. Chciałem też właśnie to podkreślić, że tajemnicą powodzenia w życiu ludzi Bożych nie była całkowita nieobecność upadków czy słabości, ale zdolność, bo tak jak powiedziałem, Jakub nawet powiedział, że dopuszczamy się wielu uchybień, ale brak pokuty. Kiedy patrzę na proroctwa biblijne, kiedy patrzę na proroctwa Jeremiasza, Izajasza, kiedyś jakoś tak bardziej wolałem unikać tych ksiąg, gdyż one wywoływały jakąś obawę w moim życiu, ale wiecie, że bardzo je pokochałem, te księgi, dlatego że zauważyłem jedną rzecz, że kiedy Bóg zapowiadał wylanie swojego gniewu, swojego sądu, zawsze tam gdzieś na końcu jest to, że Bóg chce się zmiłować, że nawet kiedy dokona sądu, to jednak zostawi resztkę, na której będzie budował. I jeżeli będzie widział szczerą pokutę, nawet Achab, kiedy rozdarł swoje szaty, Bóg miał zamiar wylać surowy sąd na niego, na tego niedobrego króla, to jednak kiedy on rozdarł i powiedział proroka, czy widziałeś, że on rozdarł swoje szaty i żałował, to ja zatrzymam swój gniew, wylanie swojego gniewu. A więc widzę to jedno. To nie grzech jest powodem ostatecznego wylania sądu, że człowiek musi ponieść, chociaż konsekwencje nieraz musi ponieść, kiedy nawet Bóg przebaczy, tak jak w przypadku Dawida, ale że to nie ten grzech, ale brak upamiętania się z tego grzechu, brak odwrócenia się od grzechu, brak szczerej pokuty. To było w przypadku Izraela. Bóg się chciał zmiłować, ale był upór. Zatwardził ten lud swój kark i dlatego musiał pójść do niewoli babilońskiej, musiał pójść do niewoli też asyryjskiej. I właśnie to było celem Bożym. Zauważam taką rzecz też w dzisiejszych społecznościach chrześcijańskich, że wielu ludzi zaprzecza jakoby faktu istnienia karcenia pańskiego. A Słowo Boże mówi, że o tym, że kogo Bóg miłuje, tego karci. Dlatego, że Bóg patrzy z innej perspektywy. Często się mówi, że to tylko diabeł jest powodem jakichś niesprzyjających okoliczności. Ale Słowo Boże w wielu miejscach wyraźnie mówi, że Bóg sam, Bóg się nie wstydzi powiedzieć, że do Izraela ja ześlę na was wiele nieszczęść, jeżeli nie będziecie wierni. I tak się stało. I dlatego istnieje coś takiego jak zaprzeczanie temu faktowi. Ale myślę, że gdyby ludzie właśnie czytali systematycznie i całościowo Pismo Święte, to nigdy by do takich wniosków nie doszli. Wiemy, że Bóg nie patrzy tylko na naszą teraźniejszość, ale patrzy na przede wszystkim naszą wieczność. I w związku z tym to niekiedy sprzyjające, tak jak moja żona opowiedziała o sytuacji mojego syna, kiedy najbardziej wołała do Boga, stała się najbardziej niesprzyjająca rzecz. Zamknięto naszego syna i tam on zaczął pokutować. I my dzisiaj się cieszymy z tego. I dlatego Bóg właśnie ma na uwadze nasze dobro i te niesprzyjające okoliczności mogą okazać się największym dobrem ze względu na końcowy efekt. Dlatego, że czasami ludzie niekiedy muszą dojść do samego dołu, żeby po prostu poznać swoją nędzę i zacząć wołać do Boga. Drodzy, też pojawiają, tak jak powiedziałem, pojawiają się różne nauki, sytuacje, kiedy ludzie nie chcą porzucić swojego grzechu i wtedy niekiedy trzeba się oddzielić od jakiejś nauki, wyjść spod ich wpływu. Mieliśmy taki problem ostatnio, ja to tak określam jako judaizację chrześcijaństwa. No, przyszli ludzie, którzy powiedzieli, jeżeli nie będziecie przestrzegać sabatu, to nie możecie być zbawieni. Tak jak kiedyś powiedzieli odnośnie obrzezania. No i przychodzą, nasze spotkania są otwarte, więc jeden, drugi, trzeci raz. Jakikolwiek rozpoczniemy temat, kończy się, no jesteście czcicielami Boga Słońca, no bo w niedzielę, my akurat w sobotę, ale w niedzielę chodzimy do amerykańskiego zboru. No jesteście czcicielami Boga Słońca, no bo to właśnie jest, ma swoje źródło w pogaństwie i tak dalej. No i musieliśmy w końcu powiedzieć, bardzo przepraszamy, ale nie przychodźcie więcej na nasze spotkania. No ale ktoś powie, no jak to pasuje do tematu przebaczenia? I właśnie tutaj jest sytuacja, że to nie musi być koniecznie nieprzebaczenie, kiedy musimy po prostu taką decyzję podjąć. Wiemy, że kiedy mamy jabłka na przykład, jedno zacznie gnić, to wszystkie, po pewnym czasie wszystkie zarażają się i gniją. Podobnie jest z niezdrowymi naukami. Kiedy one się pojawiają, trzeba się od nich oddzielić, aby mógł być ten dobry fundament do rozwoju wzajemnej miłości, wiary i nadziei. Wiemy też, że kiedy człowiek się upamiętuje, powinno się przyjąć człowieka z powrotem. Znacie pierwszy i drugi list do Koryntian, kiedy wyłączono tam pewnego człowieka ze względu na niemoralność, brak pokuty. I w drugim liście do Koryntian apostoł Paweł mówi, że już dość jest tej kary, którą nałożyliście i przyjmijcie go znowu, aby nadmiar smutku nie doprowadził go do śmierci duchowej, wiadomo. I też tam wypowiada takie słowa, aby nas diabeł nie podszedł. Jeżeli jest sytuacja pokuty, a my nie chcemy przyjąć czy przebaczyć człowiekowi, wówczas diabeł może nas podejść. W jaki sposób? Właśnie Pan Jezus powiedział, jeśli wy nie odpuścicie i ojciec wasz, który jest w niebie, nie odpuści wam przewinień waszych, a więc w jaki sposób blokujemy sobie to zbawienie i przebaczenie ze strony Bożej. A więc z jednej strony powinniśmy być zdolni do tego, aby upomnieć, zwrócić uwagę, chociaż może nam to ciężko przychodzi, tak jak Jeremiaszowi, ale powinniśmy się modlić i prosić, bo dlatego, że reakcje ludzkie są często trudne. Ja kiedy mam upominać, staram się modlić o to, o odwagę, o to, żebym też to mógł zrobić z miłością. I po prostu z tej pozycji, że oczywiście nie traktując siebie jako doskonałego, jako też ten, który z Bożej miłości i łaski doznał przebaczenia. A więc w centrum zwiastowania Ewangelii stoi krzyż Jezusa Chrystusa, który mówi nam o tym, że jest to z jednej strony narzędzie kary za grzech, z drugiej strony pokazuje nam nasz grzech, a również pokazuje nam Boże miłosierdzie. Tutaj dostałem kiedyś dyskietkę od nagranej osoby w języku angielskim, który użył tego przykładu sędzi, który wydał wyrok, a później zapłacił cenę temu człowiekowi tego wyroku, bo to była jakaś kwota finansowa. I to dobrze ilustruje, może niektórzy z was pamiętają, bo tu w waszym zborze było to kazanie wygłoszone, że ten sędzia musiał okazać sprawiedliwość, bo był sędzią, ale miał też litość w swoim sercu, więc chciał się zlitować nad tym człowiekiem, który dokonał tego przestępstwa, a więc mając pieniądze, wziął go na bok i powiedział: szkoda mi ciebie, wiem, że popełniłeś przestępstwo i musiałem wydać ten wyrok, ale chcę zapłacić twoją cenę. I dał mu tą kwotę wyroku, na jakiej właśnie była kwota tego wyroku, którą musiał zapłacić ten przestępca. Tak samo i Chrystus zapłacił naszą cenę. On wydał wyrok, bo jest święty. Zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski jest żywot wieczny w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus, kiedy przyszedł na ziemię, kiedy Piotr próbował go odwieść od tego zamiaru, aby być ukrzyżowany, powiedział: ja muszę. A nawet ostro go upomniał wtedy, kiedy powiedział: Panie, nie przyjdzie to na ciebie. Dlatego, że, drodzy, miłosierdzie triumfuje nad sądem. Wszyscy zasługujemy na śmierć. Wszyscy możemy bez Chrystusa ofiary oczekiwać tylko na wieczne potępienie. Ale dzięki temu, co uczynił Jezus Chrystus, mamy źródło przebaczenia. I dlatego i my też powinna nas charakteryzować ta postawa. I też przypowieść o tym człowieku, który był dłużnikiem tak wielkim, a nie chciał przebaczyć swojemu bliźniemu, ukazuje nam, że potrzebujemy, że jest to naszą odpowiedzialność, aby przebaczać innym. Wiecie, taki jeszcze podam przykład, trochę może taki śmieszny, ale tak moja mama też lubi z poranku spędzać czas z Bogiem i przy słowie. Także staramy się tak o 16:00 wstać i mieć czas. I tak wstałem i czytałem, rozważałem Słowo Boże, a tu 3 muchy zaczęły latać. Takie natrętne, że próbowałem je złapać. Nie mogę. Czytam, znowu mucha gdzieś mi tam dosiada. I w końcu myślę, co tu zrobić. No, taka niby drobna sprawa mnie rozprasza podczas czytania Słowa Bożego i modlitwy. Ale widziałem, że mama ma taką muchołapkę. Więc poszedłem do kuchni, wziąłem tą muchołapkę i kiedy mucha się pojawiła, jedna, druga, trzecia, bardzo szybko można było się z nią rozprawić i czytać Słowo Boże dalej. Co chciałem przez to powiedzieć, to była taka refleksja mi się nasunęła, że ciało, świat i szatan są bardzo natrętne i nieustępliwe. Tak jak te muchy. Odgania je, a one ciągle przylatują. I tak samo i my przez całe nasze życie, kiedy brat mówił o tym proroku, który kazał więcej razy uderzyć niż 3 razy tymi strzałami, że my też musimy cały czas uderzać tymi strzałami, dlatego że w tym sensie, że to nie jest to, że raz, dwa, trzy damy odpór czemuś. Musimy się nastawić, że ta walka będzie trwała przez całe życie i musimy po prostu być gotowi do tej walki. Do tego, ponieważ ciało, świat i szatan są tak natrętne, a my w związku z tym my musimy być wytrwali. Wytrwali, aby po prostu móc się ostać. Wytrwałość może właśnie polegać na tym, że postanowisz każdego poranku spędzać czas z swoim Bogiem. Dlatego jeżeli jest ktoś, może kto zaniedbał, kto nie znajduje czasu, wierzę, że większość z was to praktykuje jako ludzie wierzący. Spędzaj czas z Bogiem. Spędzaj czas w modlitwie w swoim poranku. Spędzaj czas, aby i za każdym razem, kiedy otwierasz na nowo Biblię, miej to takie pragnienie, co dzisiaj Bóg do mnie powie przez to słowo, a później jak mogę je zastosować. A oprócz tego, że czytając Słowo Boże, będzie ono, ten całościowy obraz będzie stawał przed twoimi oczami, będziesz mógł znajdować stałą hierarchię wartości, stałą wizję tego, co jest najbardziej ważne, co jest mniej ważne i co może nie jest ważne w moim życiu. I w każdego poranku będziesz mógł sobie przez to słowo przypominać. Dlatego, że nie wystarczy, że raz ujrzałeś to, ale jeżeli zaniedbasz każdego poranku, każdego dnia to czynić, te natrętne muchy po prostu one zaczną zwyciężać. One zaczną, te natrętne myśli i oddziaływanie tego świata zacznie oddziaływać, że to, co wiedziałeś w swojej młodości, to, że byłeś gorliwy kiedyś, to wszystko gdzieś po prostu się rozpłynie jak mgła, a te świeckie wartości, te inne rzeczy zaczną dominować w twoim życiu i w moim życiu. Dlatego ja wiem, że ja tego potrzebuję. Ja wiem, że tego potrzebuję i myślę, że sobie uświadamiamy wszyscy, że tego potrzebujemy. I dlatego nie zaniedbujmy tego, abyśmy mogli zwyciężać. Drodzy, chciałbym przypomnieć, jako może już kończąc powoli, przykład Salomona. Może przeczytam pewną rzecz, którą Salomon powinien robić, która była opisana zanim wiele lat przed tym, zanim on został królem. Jest to zapisane w 5 Księdze Mojżeszowej, w 17 rozdziale tej księgi. Czytamy tu takie słowa od wiersza 14 do 20. Gdy wejdziesz do ziemi, którą Pan Bóg twój ci daje, obejmiesz ją w posiadanie i osiądziesz w niej i powiesz sobie, ustanowię nad sobą króla, jak wszystkie narody wokół mnie, to możesz ustanowić nad sobą króla, którego Pan twój Bóg wybierze. Ustanowisz nad sobą króla spośród swoich braci, nie możesz ustanowić nad sobą męża obcego, który nie jest twoim bratem. Tylko niech nie trzyma sobie wiele koni, i niech nie prowadzi ludu z powrotem do Egiptu, aby mnożyć sobie konie, gdyż Pan powiedział do was, nie wracajcie już nigdy na tę drogę. Niech też nie bierze sobie wiele żon, aby nie odstąpiło jego serce, także srebra i złota niech wiele nie gromadzi. A gdy zasiądzie na swoim królewskim tronie, niech sporządzi sobie na zwoju odpis tego prawa od kapłanów i lewitów i będzie go miał u siebie i będzie go czytał przez wszystkie dni swojego życia, aby nauczyć się bojaźni pańskiej, przestrzegania wszystkich słów tego prawa i spełniania tych wszystkich przepisów, aby serce jego nie wynosiło się ponad jego braci i aby nie odstąpił od przykazania ani w prawo, ani w lewo, aby był długo królem w Izraelu, on i jego synowie. Wiemy, jakim królem był Dawid, jakie było jego pragnienie, chociaż miał momenty wielkich upadków w swoim życiu, ale generalnie świadectwo Boże było, że był miłym Panu, gdyż szukał oblicza Bożego. Kiedy Salomon przejął władzę królewską, bardzo pięknie rozpoczął. Naprawdę wydawało się, że tak świetnie zna Słowo Boże, bo w swojej modlitwie praktycznie cytował to, co wcześniej Bóg w Księgach Mojżeszowych powiedział. I on dokładnie to przedstawiał, znał. Wiedział, że Bóg ze względu na Dawida go powołał. Wiedział, że jest przez Boga powołany. Wielokrotnie Bóg objawiał mu się bezpośrednio i mówił do niego, szczególnie przestrzegając go przed bałwochwalstwem. Ale o to, co się stało, tak czytaliśmy te rzeczy, których król nie miał robić, tak jakby na przekór on wszystko to czynił. Zgromadził wiele złota, sprowadzał konie z Egiptu, handlował nimi, wziął sobie wiele żon. I jak to się mogło stać? Jak to się mogło stać, że mając taką świadomość tego, że Bóg go powołał, Bożych ostrzeżeń i zapowiedzi kary również, jeżeli odstąpią, że on to uczynił. Ja myślę, że została w jego życiu być może zaniedbana ta ostatnia część, wzięcie sobie odpisu tej księgi i czytanie jej przez wszystkie dni swojego życia. Może na początku to czynił z gorliwością, ale nie był w tym wytrwały i systematyczny, ale przyszły te natrętne muchy grzechu, ciała, świata i szatana. Bogactwo, powodzenie, to wszystko jakby zaślepiło jego oczy, że po prostu postępował wbrew tym rzeczom. I w końcu doszedł do takiej sytuacji, że zaczął czcić, czy pozwalał, a później czcić tych bogów innych narodów, a szczególnie kiedy zaczęło się od tego, że wziął sobie żonę, jako córkę Faraona za żonę, a później wiele innych kobiet. Drodzy bracia i siostry, to jest dla mnie taka lekcja, że ten człowiek, który tak napisał wiele przypowieści, które mają nas uczyć właściwej drogi, sam w końcu zboczył z tej drogi. Apostoł Paweł mówi, że też podbija swoje ciało, aby będąc zwiastunem dla innych, sam nie był odrzuconych. Musimy ciągle patrzeć na ten wzór. Musimy ciągle patrzeć na Boże Słowo. Nie wystarczy, że zapoznaliśmy się z tym Słowem. Każdego dnia potrzebujemy na nowo, aby Bóg przemawiał do nas. Dlatego, że jeżeli Salomonowi nie udało się przejść zwycięsko na podstawie tego, czym żył w młodości i zaniedbać czytania Słowa Bożego regularnego, to tym bardziej on, mając taką mądrość, nie udało się jemu. To nie liczmy, że nam się to może udać. Dlatego, bracia i siostry, niech Słowo Boże będzie codzienną lekturą. Całe Słowo Boże, systematycznie. Ja wiem, że mamy niewiele czasu. Ja też pracuję zawodowo. Nieraz nie chcę się wstać, ale warto. Warto i spędzać ten czas. I to ma wpływ na cały dzień, na całe nasze życie, jeżeli to będziemy czynić systematycznie. Abyśmy, tak jak rozpoczęliśmy naszą drogę z Panem zwycięsko, abyśmy mogli ją też zwycięsko zakończyć. Niech nam w tym Pan dopomoże, gdyż Słowo Boże mówi, abyśmy mądrze wykorzystywali czas, gdyż dni są złe. My nie żyjemy jeszcze w niebie, żyjemy na tej ziemi. Kiedy był ten 9-11, kiedy te dwie wieże padły w Nowym Jorku, kiedy jechałem do pracy, dymy tych wież było widać, przez kilka dni się unosiły, dlatego że mieszkamy dosyć blisko Nowego Jorku, także nawet ludzie z dachu naszego szpitala obserwowali to, co się tam działo, jedni przez telewizję, a drudzy bezpośrednio. To przypomina nam, drodzy bracia i siostry, w jakim świecie żyjemy, że dni są złe. Wiele innych złych rzeczy się wydarza. Także i w Stanach Zjednoczonych te wieści są straszne. Jak ludzie, którzy mają taką wolność i dostatek, mogą w taki sposób postępować wobec swoich bliźni, zabijając ich, będąc okrutnymi. Dlatego, drodzy bracia i siostry, świadomi tego, że w jakim świecie żyjemy i jak bardzo musimy czuwać. To też, tak jak Billy Graham kiedyś powiedział, że żyjemy na beczce prochu, jakoś ta świadomość się zaciera, ale jest tyle broni na tej ziemi przygotowanej, która wystarczy do kilkukrotnego zniszczenia całej ludzkości. Widzimy te napięcia między narodami, bezkompromisowość w możliwości użycia tych, którzy gotowi są sami zginąć i zniszczyć innych. A więc niech to nas nie usypia, że drogi są coraz lepsze, że w sklepach jest coraz więcej, że idziemy ku lepszemu i ku lepszemu. Dlatego, że wiemy, co Księga Objawienia Świętego Jana mówi, jakie będą jeszcze wydarzenia i na to też powinniśmy być przygotowani i mądrze wykorzystywać czas, być gotowymi, gdyż dni są złe. Niech Pan nam w tym dopomoże. A więc po pierwsze, postawa przebaczenia niech nas charakteryzuje, abyśmy kiedy staniemy przed Panem, żebyśmy nie usłyszeli słów, nie możesz tu wejść, bo nie przebaczyłeś, a przecież wiedziałeś, że jeśli nie odpuścisz komuś, to ja tobie nie będę mógł odpuścić. A więc niech ta sprawa będzie przed naszymi oczami. Również kiedy upominamy innych, pamiętajmy, abyśmy nie byli jak Dawid, kiedy powiedział, godzien śmierci jest, bo wydał wyrok na siebie. Abyśmy, tak jak Jakub mówi, abyśmy baczyli samych na siebie, a bacz na siebie, abyś i ty nie był kuszony. A więc z pokorą, że po prostu wszyscy żyjemy z łaski Bożej i jesteśmy pod krwią Jezusa Chrystusa. Oczywiście to nie daje przyzwolenia do grzechu, tak jak apostoł Paweł mówi, czy mam pozostać w grzechu, aby łaska obfitowała. I po trzecie, czytajmy systematycznie Pismo Święte i módlmy się, niech ta praktyka będzie naszą zasadą naszego życia, dlatego że potrzebujemy, aby Bóg przemawiał do nas, kiedy mamy ten czas. Oczywiście czasami ktoś może inaczej funkcjonować. Znam ludzi, którzy z rana nie funkcjonują, ale potrafią wieczorem. Ja nie potrafię wieczorem, jestem tak zmęczony, że wezmę Biblię i zasypiam. Ale są ludzie, którzy potrafią, a więc nie narzucam jakiejś zasady w moich propozycjach jedynych, ale aby ten czas był spędzany z Bogiem, aby Bóg mówił, Jego Słowo, aby inne rzeczy nie przyćmiły nam tego i aby to Słowo mogło nas korygować, tak jak na początku czytaliśmy, że to Pismo, Słowo Boże po prostu uczy nas, koryguje, napomina, abyśmy po prostu mogli być tak jak coraz bardziej tak jak Daniel, któremu nie mogli zarzucić i aby po prostu abyśmy mogli dokonać wszystkiego, starać się dokonać wszystkiego i coraz bardziej zmierzać do tego, aby coraz więcej woli Bożej było, bo na tym polega proces uświęcenia, że mniej jest w praktycznym naszym życiu naszych upadków, a więcej jest spełnienia woli Bożej. Ktoś powiedział, jeżeli w nic mierzysz, to i w nic trafisz. Dlatego musimy mieć cel, do którego trafiamy, a przy tym prosimy Pana, aby On nam w tym dopomógł. Także dziękuję za waszą cierpliwość. Może trochę przydługa była moja usługa, ale chciałbym jeszcze pomodlić się, aby Bóg nam dopomógł w tych rzeczach w naszym życiu, aby one mogły być naszym udziałem. Drogi Ojcze, dziękuję Tobie za to, że nas powołałeś do nowego życia, że Ty jesteś naszym Stwórcą i także naszym Zbawicielem, że Panie, my jako rodzice tylko przekazujemy życie, ale Ty je dałeś i Ty je dajesz. Dlatego jesteśmy Ci wdzięczni, Panie Jezu, za wszystko. Dziękuję Ci, Panie Jezu, też za Twoje słowo, które, Panie, przypomina nam o postawie przebaczenia, która jest tym fundamentem do rozwoju miłości, Panie Jezu. Ale też, abyśmy mogli jedni upominać, kiedy widzimy coś niewłaściwego, ale wszystko, aby to mogło się odbywać w miłości, Panie Jezu. Zbawicielu drogi, a także dopomóż, abyśmy, Panie, mogli być pod wpływem Twojego Słowa, abyśmy mogli być, Panie, w łączności z Tobą, abyśmy znajdowali czas w tym zabieganym świecie, Panie Jezu, na społeczność z Tobą, aby ten czas i Twoje Słowo mogło nam każdego dnia przypominać, Panie Jezu, jaka jest Twoja wola dla naszego życia, abyśmy nie zboczyli, tak jak to stało się w przypadku Salomona, który miał tak wielką mądrość, który miał tak wielkie dziedzictwo przekazane przez swojego ojca, który znał tak świetnie słowo Twoje w swojej młodości, ale Panie nasz w końcu oddalił się od Ciebie, dlatego że z jednej strony nie zastosował się w jednych dziedzinach, dlatego nie był w stanie później opanować innych dziedzin. Dlatego Panie dopomóż nam patrzeć na Twoje słowo i Panie Jezu mieć nasze, Panie Jezu, naszą hierarchię wartości, aby ona była kształtowana przez Twoje słowo, a także w codziennym naszym społeczności, aby nam przypominało to słowo, skąd jesteśmy, po co żyjemy i dokąd zmierzamy. Błogosław moich braci i siostry tutaj w Nowej Soli, Panie Jezu. Błogosław nasze rodziny, Panie Jezu, abyśmy mogli dawać dobry przykład, Panie Jezu, abyśmy mogli, Panie Jezu, także przekazywać to dobre świadectwo, Panie Jezu, o Twojej miłości. Niech będzie we wszystkim uwielbione Twoje święte imię. Amen.